czasu nie uczestniczyłem w całej próbie. Część z was już zdążyłem powitać. Zdążyłem powitać Monikę i Marzenę. Dwie nowe osoby i poznać. Teraz serce im bije, wiem, bo wszystkich Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i wiem z doświadczenia, że kiedy są takie chwile, jakieś zgromadzenie czy jakieś zebranie i człowiek się zastanawia, czy ten człowiek czasem nie da mi teraz mikrofonu albo nie każe się przedstawić, to wtedy można naprawdę usłyszeć głos bicia własnego serca, prawda? Ale Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I dlatego jesteśmy też bardzo do Niego i do siebie nawzajem podobni. Ale zastanawiałem się od kilku dni nad tym, w jakim celu Bóg nas stworzył. Pozornie wydaje się dość proste pytanie, ale kiedy się nad tym zatrzymałem, to okazało się, że wątek bardzo się rozwinął. I przeczytam wam jeden z wielu, wielu fragmentów, które mówią o tym, no może zacznę tak. Bóg stworzył nas na pewno po to, abyśmy mieli z Nim społeczność. Myślę, że co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Stworzył nas, żebyśmy mieli z Nim społeczność przede wszystkim przez całą wieczność, w wieczności. To wiemy i do tego dążymy. To jest naszym celem, prawda? I wszyscy zadajemy sobie wysiłek, aby Bogu się podobać, bo myślę, że tego Bóg od nas oczekuje, to jest rzecz dobra. Nasze zbawienie nie pochodzi, nie jest uwarunkowane tym wysiłkiem. Ten wysiłek jest tylko efektem miłości do Boga. Zbawienie jest z łaski i tutaj nie ma o czym mówić. Ale za tym idą jakieś czyny. Ja przynajmniej staram się tym, co robię, Bogu się podobać i staram się moje życie przemieniać tak, aby ludzie, którzy mnie otaczają, moja rodzina, aby widzieli we mnie owoc tego, że ja pokochałem Pana Jezusa i postanowiłem z Nim spędzić resztę mojego życia. Ale już tutaj na ziemi Bóg chce mieć z nami społeczność. To, że dążymy do wieczności, jest rzeczą jasną i chwalebną i to ma być nasz cel i tam ma czekać na nas nagroda, o której Paweł bardzo dużo pisze. Ale tutaj na ziemi Bóg też ma wobec nas pewne oczekiwania i tutaj na ziemi też powinniśmy odgrywać pewną rolę w budowaniu Królestwa Bożego. Myślę, że co do tego nikt z nas nie ma żadnych wątpliwości. Bogu zależy przede wszystkim na tym, żeby mieć z nami społeczność. Ale zastanawiałem się właśnie po co, jak to jest, w jakim celu ta społeczność. Bardzo dużo w Słowie Bożym, zarówno i w Starym, Nowym Testamencie jest takich sformułowań, myślę, że większość z was się z tym spotkała, aby słuchać głosu Bożego, czy też głosu Ducha Świętego, aby słuchać. I nad tym się właśnie zatrzymałem, nad wsłuchiwaniem się w Boży głos, czy wsłuchiwaniem się w Bożą wolę, czy w Boże oczekiwania wobec nas. W Księdze Jeremiasza 7:23, to jeden z wielu fragmentów, którymi dzisiaj was troszkę zasypię, jest takie zdanie. Słuchajcie mojego głosu, a będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Wszyscy chodźcie drogą, którą wam przykazuję, by się wam dobrze wiodło. Już w tym zdaniu jest pewna obietnica, by wam się dobrze wiodło i wiele jest takich zdań. Nie jestem w stanie, tutaj nie chciałem więcej wam przedstawiać niż ten jedno symboliczne, gdzie za apelem, abyśmy słuchali Bożego głosu i stosowali się do Niego, jest jednocześnie obietnica, aby nam się dobrze wiodło. Wiele jest tych obietnic, niektóre nawet dotyczą chorób, gdzie jest napisane dosłownie, że wiele chorób nas nie dotknie, jeśli będziemy Bogu posłużni. No i zastanawiałem się właśnie, dlaczego słuchać, po co słuchać i jak słuchać Bożego głosu i co z tego słuchania wynika. Więc myślę, że pierwsza rzecz, której warto się przyjrzeć i którą sobie warto uzmysłowić, jeśli słuchamy Bożego głosu, to Bóg, to czeka nas cały szereg Bożych błogosławieństw, które Bóg w swoim słowie i w Starym, i w Nowym Testamencie zawarł. Na przykład już w Księdze Powtórzonego Prawa 5:32, może tą jeszcze jedną wymienię, potem króciutko tylko nadmienię. Jest takie zdanie. Dopilnujcie więc, aby czynić tak, jak przykazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie od tego ani w prawo, ani w lewo. To takie porównanie poetyckie z drogą jest bardzo trafne i bardzo powszechne dość w Biblii. Dla mnie bardzo przekonywujące. Postępujcie dokładnie tak, jak przykazał wam wasz Pan Bóg, po to, byście żyli i by wam się dobrze wiodło. By można wam było przedłużyć lata życia w ziemi, którą posiądziecie. Na przykład bardzo wyraźna, fajna obietnica, czy inna w Księdze Powtórzonego prawa 39 i poszczęści ci Pan twój nadzwyczajnie, jest tak ładnie napisane, nadzwyczajnie w każdym dziele twoich rąk. A na końcu tego fragmentu jest jedno zdanie, które mówi: oczywiście, jeżeli będziesz posłuszny głosowi Pana. To jest, gdyby ktoś chciał zapisać, Księga Powtórzonego prawa 39. Jeśli będziesz posłuszny głosowi Pana, poszczęści ci Pan, twój Bóg, nadzwyczajnie. I takich obietnic jest naprawdę bardzo dużo. Ujmując je krótko, brzmią one mniej więcej tak jak w Psalm 112:2. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Abrahamowi już Bóg dał taką piękną obietnicę, gdzie powiedział mu: za to, że usłuchałeś głosu mego, w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Więc to słuchanie głosu Bożego jest rzeczą bardzo, bardzo, bardzo ważną, taką zasadniczą, która jest fundamentem jakby naszego chrześcijaństwa, słuchanie głosu Bożego. No ale okazuje się, że nie tylko słuchanie, ale trzeba to w jakiś sensie też zastosować, prawda? Wiemy, no i przypuszczamy, wiemy z doświadczenia, że nie wystarczy mieć pewną wiedzę, że nie wystarczy pewne rzeczy intelektualnie zaakceptować. Trzeba je w życiu stosować, żeby jakieś miały skutki. I tak też jest ze Słowem Bożym w Ewangelii Mateusza 7:21. Jest bardzo ładnie ujęte. Mateusza 7:21. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie. O 2 czy 3 zdania dalej jest taki fragment, który mówi: każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Chciałem tylko krótko na tym wspomnieć. Słowa Bożego nie wystarczy słuchać, trzeba to w swoim życiu stosować. Nad tym nie chcę się zatrzymywać. Chciałem tylko to wspomnieć, bo jest to dość ważny element tego, jak to słowo w naszym życiu funkcjonuje. Ono samo z siebie nie funkcjonuje w naszym życiu, jeżeli my nie przejmiemy roli, którą Bóg nam powierzył, mianowicie zastosowania go w naszym życiu. No i dotarłem do takiego no bardzo ciekawego wątka, myślę, że dla nas wszystkich, dość kontrowersyjnego, który brzmi: czym jest ten Boży głos tak naprawdę? Jak ten Boży głos się w naszym życiu, w naszym obcowaniu, w naszych relacjach z Bogiem, jak to się objawia? Bo wiem, że każdy z nas ma swoją jakby własną opinię albo jeszcze lepiej doświadczenie, prawda? Myślę, że warto zacząć od tego, kiedy człowiek cofnie się troszkę w historii, do Starego Testamentu. Tam sprawa była dość jasna, bo byli tam prorocy. Prorocy, którzy ten głos Boży bardzo wyraźnie słyszeli. Nie chcę się teraz nad tym wątkiem zatrzymywać. Niemniej, jeśli chodzi o proroków, sprawa była dość jasna. Oni przekazywali narodowi wolę Boga. W Nowym Testamencie sprawa nieco się zmieniła na naszą korzyść i pisze o tym Paweł bardzo wyraźnie w liście do Hebrajczyków 1:1. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Żyjemy w czasach, w których poza możliwością nadprzyrodzonego spotkania z Bogiem, bo jeszcze do tego wrócimy, możemy spotykać się z Bogiem przez Słowo Boże, przez Ewangelię, przez Słowo, które zostawił na ziemi Pan Jezus. Możemy z Nim mieć z Nim relacje, możemy codziennie do tego sięgać i możemy codziennie tym się karmić. I w życiu chrześcijan jest to najważniejszy element. Karmimy się Słowem Bożym i przez Słowo Boże Bóg do nas mówi. Pan Jezus wielokrotnie o tym wspominał, abyśmy się Jego Słowem karmili. Nie chcę dzisiaj przytaczać wielu fragmentów mówiących o tym. Bardziej chciałem się skupić na osobie Ducha Świętego, który w tych relacjach odgrywa zasadniczą rolę. Pierwszy fragment na ten temat w Ewangelii Jana 16:7. Powiedział Pan Jezus: lecz ja mówię wam prawdę, jeśli lepiej dla was, abym ja odszedł, powiedział to przed niebowstąpieniem, bo jeśli nie odejdę, opiekun do was nie przyjdzie, natomiast jeśli odejdę, poślę go do was. Tak powiedział o Duchu Świętym, który został specjalnie dla nas zesłany. Jest też fragment, kawałeczek dalej, który mówi: gdy on przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam z siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi. Również Jana 16:13. Tutaj wyraźnie Pan Jezus mówi, że przyjdzie na ziemię Duch Święty, który będzie nam pewne rzeczy objawiał, który też Jego uwielbi, jakby potwierdzi rolę Pana Jezusa. Jest fragment również z Jana, kiedy jest to bardzo wyraźnie napisane: opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Zwróćcie uwagę, nauczy nas i przypomni. To jest rola Ducha Świętego. Mamy Ewangelię, mamy Biblię, mamy Stary Testament, w którym zawarte prawdy są nadal aktualne, ale mamy również Ducha Świętego, który w aktywny sposób uczestniczy w tym, aby nas o pewnych rzeczach przekonywać. W liście Rzymian uczyć i przekonywać i przypominać. W liście do Rzymian jest takie ciekawe zdanie. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że już to zdanie zawiera jakby zapewnienie, że w momencie, kiedy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, usłyszeliśmy głos Ducha Świętego, bo to Duch Święty jest tą osobą, która przekonuje nas o tym, kim jest Pan Jezus. Jeśli przyjęliśmy tą prawdę, to znaczy, że poszliśmy za głosem Ducha Świętego, bo nie jest to prawda, którą łatwo intelektualnie zgłębić i zaakceptować. Jest to z całą pewnością praca Ducha Świętego. I już na tym etapie kiedyś usłyszeliśmy ten cichy szept. Izajasz ujmuje to w taki sposób. Bardzo ciekawe zdanie. Izajasza 30:21. Twoje uszy usłyszą nawet spoza siebie słowo. To jest droga, nią idźcie. Albo: a gdy będziecie chcieli, to jest inne tłumaczenie, ale też bardzo ciekawe, a gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. Więc Duch Święty przekonuje nas bardzo często, jak myślę, większość z nas już z doświadczenia wie, dając nam pewne przekonanie, które zawsze, i to jest fundamentalne, musi bazować na prawdach zawartych w Biblii. Wszystko, co myślimy, odczuwamy, powinniśmy zawsze konfrontować z Pismem Świętym. Paweł pisze o tym wyraźnie. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Więc Biblia jest fundamentem naszej wiary. I o nią trzeba opierać każdą naszą wiedzę, każde nasze doznanie, każde odczucie. Wiem, że większość z nas, każdy z nas praktycznie ma troszkę inny jakby poziom emocjonalnego doznawania, prawda? Jedni z nas są bardziej, drudzy mniej emocjonalni. Wiem, że Pan Bóg potrafi się z nami, jak też zawsze było, porozumiewać na różne sposoby. Choćby przez sny, prawda? Myślę, że większość z was miała już kiedyś taki sen, kiedy wam się wydawało, że on był taki wyjątkowy, że był taki realistyczny, że tam było coś takiego, czego nie da się porównać do żadnego innego snu czy przeżycia. Bardzo emocjonalny. Jeśli treść takiego snu oprzemy o prawdę biblijną, jeśli to jest zgodne z tym, co zawiera Ewangelia, a jakieś już doświadczenie mamy, to jako chrześcijanie myślę, że powinniśmy wyjść z założenia, że należy się nad treścią tego snu skupić. Myślę, że większość z was, tak jak was znam, miała już kiedyś takie przeżycia. Zawsze trzeba to oprzeć o prawdę zawartą w Biblii, bo można tutaj zbłądzić bez dwóch zdań. Duch Boży, Duch Święty jest duchem, ale wiemy, że bywają różne inne duchy, które też próbują nam pewne rzeczy podszeptywać i trzeba z tym rzeczywiście bardzo, bardzo uważać. Kiedy zaczynamy wsłuchiwać się w głos Boży, czytając Biblię i mając relacje z Bogiem, to są to dla nas wszystkich, myślę, kiedyś tam nowe doznania, których przedtem nie mieliśmy, prawda? A każde nowe doznanie wymaga, czy nowa relacja wymaga pewnego doświadczenia. I gdyby ktoś z was po raz pierwszy do mnie zadzwonił i powiedział tylko halo, cześć, co słychać, to prawdopodobnie nie poznałbym was po głosie, bo ten głos przez telefon inaczej brzmi. Gdyby był to ktoś, z kim już mam lepsze relacje czy doświadczenie, pewnie bym poznał. Gdybyśmy rozmawiali na jakiś temat, który nie jest mi obcy, to na przykład ciastek, które dzisiaj przyniosłaś, to pewnie od razu z kontekstu wynikałoby, że się znamy. I tak samo jest z Duchem Bożym. Kiedy poznajemy Boga, kiedy z Nim chodzimy, przebywamy, to zaczynamy się uczyć, w którym momencie chce do nas mówić. I jeśli te nasze odczucia potwierdzone są, utwierdzone w Biblii, to wtedy możemy się dalej w tym kierunku rozwijać, ale na pewno warto próbować, na pewno jest to jedyna droga, która może nas doprowadzić do jeszcze bliższych relacji z Bogiem, bo nie chodzi tu o intelektualne akceptowanie istnienia Boga. Bóg oczekuje od nas relacji. Paweł pisze w liście do Koryntian, pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Mamy około, podobno jak twierdzą lekarze, 60 tysięcy myśli dziennie, wyobrażajcie sobie, 60 tysięcy myśli i to są różne myśli. Niektóre myśli są inspirowane naszą cielesnością, naszymi pożądliwościami, ale nie wszystkie są złe i nad tym polega przemiana umysłu, aby nauczyć się żyć tym, co niesie Pismo Święte, aby przemienić swój umysł tak, aby współpracować z Duchem Bożym. Tak jak z tym głosem przez telefon. Jeśli go wyłączymy, to jasne, nie dodzwoni się do nas ani policja, ani ubezpieczalnia, ale żona też się nie dodzwoni, prawda? Więc myślę, że trzeba po prostu uczyć się słuchać Ducha Bożego. Myśl, która pojawia się w naszym umyśle, jedna z tych 60 tysięcy dziennie, Bóg dał nam taki mechanizm, że możemy tą myśl, już kiedyś o tym mówiłem, możemy tą myśl zatrzymać, możemy ją przefiltrować przez kartki Słowa Bożego. Jeśli to jest dobra myśl, jeśli to są dobre inspiracje, to możemy ją przyjąć. Myślę, że większość z nas potrafi odróżnić już dobre myśli czy dobre emocje, nie bójmy się słowa emocje, emocja jest konsekwencją myśli. Myśl jest impulsem elektromagnetycznym, tak jesteśmy zaprogramowani. Może pochodzić od Boga, ale nie musi. Ta myśl wyzwala pewne emocje, jeśli jest to silna myśl. Jeśli jest to wyjątkowo silny impuls, to wyzwala bardzo silne emocje. I chyba większość z was też zna takie sytuacje, kiedy mamy głębokie przekonanie, że coś jest bardzo wyjątkowe. I wtedy trzeba to zrewidować i zastanowić się, co jest inspiracją takiej myśli. W momencie, kiedy myśl pojawia się w mózgu, silna myśl, intensywna myśl, wtedy podobno organizm wytwarza około 30 różnych chemicznych związków, wtedy pojawia się emocja, to wtedy działa. To jest połączenie myśli z ciałem. To jest ten moment, wtedy pojawia się gęsia skórka. I na pewno zauważyliście, że kiedy karmimy się Słowem Bożym, kiedy czytamy Biblię, kiedy jesteśmy, mamy naprawdę intensywne relacje z Bogiem, to wtedy te emocje potrafią być bardzo silne i bardzo specyficzne. Myślę, że z czasem większość z was potrafi te emocje odróżnić. Ja uczę się tego, ale potrafię je odróżnić. Potrafię te emocje, które odczuwam, te myśli, które mam z Bożej łaski, które czerpię z tego, kiedy czytam Słowo Boże, czy kiedy się modlę, czy sobie tam nucę jakąś piosenkę, bo przecież też sobie nucę, nawet w pracy nieraz, to miewam bardzo, bardzo dobre i bardzo, bardzo inne emocje od innych. Te inne emocje potrafimy przecież zdiagnozować, prawda? Wiemy, jakie mamy emocje, kiedy kolega w pracy kupił sobie większy samochód naszego, a my nie mamy pieniędzy, żeby mu odpowiedzieć na ten gest. Wiemy, jakie mamy emocje, kiedy ktoś nas krzywdzi, jakie mamy emocje, kiedy zazdrościmy, kiedy komuś nie wybaczyliśmy czegoś. Wiemy, jakie to są emocje. To są emocje niedobre, one nie pochodzą od Boga i to też wiemy. Wiemy, jakie mamy emocje, kiedy się cieszymy. Wiemy, jakie mamy emocje, czy mieliśmy emocje, kiedy poznaliśmy swoją żonę. I wiemy, jakie mamy emocje w innych sytuacjach, kiedy się do nas uśmiecha obca kobieta, a żona jest w domu. Wszystkie te emocje znamy. Potrafimy tak naprawdę je wszystkie zdefiniować, które są dobre, które złe. I powinniśmy się nauczyć jasno określać, które z tych emocji pochodzą z inspiracji Bożych. Nie mam najmniejszych wątpliwości, kiedy czytam Biblię i mam dobre, bardzo dobre relacje z Bogiem i jakieś emocje, są to zawsze emocje, które bardzo jasno potrafię zdefiniować i powiedzieć, że są to emocje inspirowane Duchem Bożym. Bez dwóch zdań. A poza tym, że wszystko powinniśmy robić w oparciu o Słowo Boże i rewidować, co mówię o tym, filtrować tak jak kawę przez kartki Słowa Bożego, bo wiemy, że tam jest ta prawdziwa, ta prawda, ta obiektywna prawda, to jest jeszcze jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, o której mówi również Słowo Boże i to naprawdę działa, mianowicie owoce. Choćbyśmy nie wiem, co słyszeli i widzieli, jeśli nie idą za tym, tak jak Pan Jezus mówił, dobre owoce, owoce Ducha Świętego, to wtedy rzeczywiście powinniśmy się nad tą inspiracją zastanowić. Ale jeśli takiemu przeczuciu, takim doznaniom, takiemu głosowi, jeśli Bóg nas tak prowadzi, że widzimy w swoim życiu, albo Bóg prowadzi kogoś z nas, że widzimy w Jego życiu owoce Ducha Świętego, to jest to z całą pewnością prowadzenie w odpowiednią stronę. Można też odwrotnie, można pod płaszczem świętobliwości mówić dużo sloganów i frazesów, ale jeśli to tylko ładnie brzmi, jeśli jest to tylko ubrane w duchowość i nie stoją za tym czyny, jak Jakub pisze, wiara bez uczynków jest martwa, to powinniśmy się zastanowić, czy to nie jest tylko powierzchowność, czy to nie jest tylko taka religijność. Czy to nie jest tak naprawdę odświętny ubiór, tylko takie krótkie kalosze, do których prędzej czy później woda się naleje, bo i tak może być, prawda? Łatwo to odróżnić właśnie po owocach, po tym, czy to słowo, które do nas dociera, czy ta droga, którą idziemy za Bogiem, za Duchem Bożym, czy to nas przemienia, czy to rzeczywiście my czujemy przemianę i czy widzimy u innych ludzi przemianę, wtedy to jest 100% metoda na określenie tego, czy to jest właśnie ta droga, którą Bóg chce nas prowadzić, a ona jest wąska. Pan Jezus mówił, że to wąska droga. Pan Jezus powiedział coś takiego w Jana 10, 27. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. Tu jest działanie znowu pewne. Najpierw słyszymy ten głos, potrafimy go rozpoznać. Wiemy, że to już czytaliśmy, słyszeliśmy, że to było w Słowie Bożym, że Bóg nas znowu inspiruje przez jakąś życiową sytuację, przez kogoś z Kościoła. Jeśli znamy ten głos, a znać powinniśmy i Słowo Boże utwierdza nas w tym, to nie powinniśmy mieć wątpliwości, że jest to Boży głos. Za obcym natomiast nie pójdą, pisze Pan Jezus, mówi Pan Jezus, lecz uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. To jest to właśnie, o czym mówiłem, ten głos. Nie zawsze od początku jest dla nas takim głosem, który jakby no, słyszymy, tak jak piszą prorocy. Ja nigdy nie słyszałem takiego głosu, o którym mówią prorocy. Ale bardzo często ostatnio mam takie głębokie przekonanie, które zawsze badam i bardzo często znajduję w Biblii potwierdzenie tego naprawdę jeden do jednego. Mam takie sytuacje, na przykład ostatnio wam mówiłem, że czasem piszę jakiś wiersz czy tekst piosenki. I było tam jedno takie zdanie, przedwczoraj się nad nim zastanawiałem, myślałem, czy to jest biblijne, czy to zdanie jest biblijne. Nie byłem pewien, wiecie, i tak sfiltrowałem to przez własny umysł najpierw. Ładne zdanie, brzmiało mniej więcej tak, że Bóg posłał Pana Jezusa na ziemię na dowód swojej miłości. Tak kiedyś napisałem, w takim właśnie natchnieniu, ale się zastanawiałem, czy Bóg musi nam udowadniać swoją miłość, czy może tak, można tak sformułować, czy to jest mądre, czy to jest niemądre. I sprawdziłem to w Biblii. Sprawdziłem to w Biblii i znalazłem fragment, w którym jest dosłownie, to mnie bardzo zbudowało, dosłownie tak właśnie napisane. Więc zawsze warto weryfikować swoje jakieś doznania czy odczucia. Ale jest to na pewno świat, który Bóg chce przed nami otworzyć, na którym bazuje to ta relacja, o której Bogu chodzi. I wrócę do samego sedna. W tym celu Bóg nas tak naprawdę stworzył, po to, abyśmy mieli z Nim relację, a z osobą duchową nie możemy mieć w żaden inny sposób relacji, jak za pośrednictwem ducha. Nie ma innej metody. To byłoby nielogiczne. Warto się skupić na tym elemencie naszego życia, nie oczekiwać za dużo. Wielu ludzi tutaj bardzo komplikuje i wyobraża sobie jakieś nadprzyrodzone rzeczy, zwiedzenia. To jest o wiele prostsze. Tak jak Biblia jest w gruncie rzeczy prosta. Ktoś, kto jej nie zna, będzie mówił, że jest strasznie skomplikowana i przeznaczona tylko dla wykształconych teologów. Ale ktoś, kto ją poznał, wie, że jest to rzecz prosta. Relacje z Bogiem też są proste. Ktoś, kto je poznał, wie, że wystarczy iść za Bogiem, za Jego głosem zawartym w Piśmie Świętym, badać to, co się często czasem odczuwa, nauczyć się słuchać Boga, nauczyć się wsłuchiwać ten głos. To jest wspaniała przygoda. Naprawdę fajna przygoda. I zachęcam was, bo naprawdę bardzo, bardzo warto to co Pan Jezus mówi, aby o tym stadzie, o pasterstwie, to jest, uważam, bardzo, bardzo, bardzo trafne. I nauczyłem się stosunkowo niedawno, tak naprawdę z głębi duszy zrozumiałem, co znaczy patrzeć na owoce, bo ja słyszałem ten slogan już tysiące razy, ale tak z głębi zrozumiałem stosunkowo niedawno i zacząłem się zastanawiać nad dziesiątkami sytuacji życiowych, w których byłem, i przyglądać się tym owocom i powiem wam, byłem zdumiony, że to do każdej sytuacji pasuje, do każdej. Choćby niektóre sytuacje z przeszłości wydawały mi się, czy ludzie bardzo, bardzo uświęceni, którzy bardzo mi imponowali, kiedy patrzę na owoce i teraz się przyjrzałem tak naprawdę obiektywnie, to się okazało, że to tylko nieraz był pozór. I odwrotnie, ludzie, którzy wydawali mi się może tacy powszechni, pospolici, powiedziałbym, w sensie duchowym, bardzo często przynoszą owoce, dlatego że nie ubierają tego w jakąś ponadduchowość. Nad tymi owocami warto się zatrzymać, naprawdę warto. Kiedyś jeszcze na pewno to zrobię, ale jeśli nie jesteśmy pewni, czy nasze dążenia, pragnienia, inspiracje, chęci pochodzą, czy jest to głos Ducha Bożego, to bardzo szybko zauważymy to po owocach, które się w naszym życiu pojawią. No i uczynki, tak jak mówiłem, które idą za wiarą. Wiara jest martwa, jak pisze Jakub, sama w sobie, jeśli nie ma uczynków. I idąc za tym tokiem myślenia, po co Bóg nas stworzył? I Bóg stworzył nas po to, żebyśmy mieli z Nim relacje. Poszedłem o krok dalej, bo kiedy zacząłem obserwować starotestamentowych bohaterów, tych bohaterów wiary, to doszedłem do wniosku, że tak naprawdę te relacje z Bogiem już naprawdę ci tacy jak Izajasz i Elizeusz i Eliasz, którzy mieli no, fantastyczne relacje z Bogiem, że ich przygoda na tym się nie kończyła, przeciwnie. Zaczynała się na tych relacjach z Bogiem. Bóg chce, żebyśmy mieli z Nim dobre relacje, ale nie tylko dla samych relacji. To jest tak naprawdę początek samej przygody. Za tym idzie jakieś działanie, jakieś Boże oczekiwania. I o tym Biblia też mówi bardzo wyraźnie. To jest tylko pierwszy etap. I tutaj powinniśmy bardzo pracować nad tym i mieć ogromną satysfakcję, ale powinniśmy też wiedzieć, że Bóg od nas jeszcze więcej oczekuje, że tam jest jeszcze coś więcej do zdobycia. Nie chcę mówić, że tutaj czeka więcej pracy, że trzeba się, bo można się poczuć zniechęconym. Jest tak w istocie, Bóg ma wobec nas pewne oczekiwania. Ale a propos pracy, muszę wam powiedzieć, że doszedłem w międzyczasie do bardzo cennego spostrzeżenia. Bóg dał człowiekowi obowiązki, nazwijmy tak, właściwie już w raju, już od samego początku. I wiecie, zrozumiałem, że Bóg dał nam pracę. No dzisiaj pewnie, jest zresztą napisane, że ta praca będzie często bardzo męcząca, bo to jest kara za grzech. Ale praca w samej istocie swojej jest błogosławieństwem. Bóg sam pracował, 6 dni pracował, zwróćcie uwagę. I ten przywilej pracy dał człowiekowi również. Od samego początku mieliśmy zarządzać ziemią, prawda? To był ten przywilej. Wiecie, po co Bóg nam dał? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, Bóg dał nam możliwość kształtowania, wpływania na rzeczywistość. Możemy zmieniać rzeczywistość przez pracę, przez służbę dla Boga, przez wszystko, co robimy. Ja sobie to uzmysłowiłem któregoś dnia. Montuję taki stojak na gitarę w domu, robię sam. Andrzej mi trochę pomógł, wyciął mi, kupiłem różne elementy i bawię się tym. Zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, dlaczego ja to robię. Można kupić stojaki, ale żaden tak naprawdę mi się nie podobał. Nie będzie to też wcale taniej. Zrozumiałem, że w jakimś sensie chcę zmienić rzeczywistość. Bóg dał nam przywilej pracy, ponieważ możemy zmienić rzeczywistość. Możemy umeblować sobie mieszkanie, możemy sobie pięknie urządzić ogródek, możemy sobie sami uszyć koszulę, co kto potrafi, prawda? Możemy zmienić rzeczywistość. Przywilej pracy jest fantastyczną rzeczą. Nie powinniśmy dać się zaślepić tym, że na dzień dzisiejszy większość z nas myśli o tym, żeby pójść na emeryturę, bo trzeba wstawać o 6 rano. Bóg dał nam pracę, ona jest przywilejem. Warto się nad tym naprawdę zatrzymać. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten drugi etap, o którym mówię, to jest jakby działanie. Społeczność z Bogiem jest tym kontaktem, który jest zasadniczy i najważniejszy, ale Bóg oczekuje od nas pewnego działania. I powiem wam, że no pewne rzeczy wiadomo, większość z nas ma tego świadomość, ale nieraz tak głębiej dociera. I w tym przypadku też tak było. Zauważyłem, uzmysłowiłem sobie, że Bóg bardzo nas kocha i Bóg o nas dba i zabiega. I sami wiecie, i Bóg nas strzeże. Ale przeważnie zaspokaja nasze potrzeby przy pomocy innych ludzi. Zwróćcie na to uwagę. Bóg zaspokaja nasze potrzeby przy pomocy innych ludzi. I to pewnie 98% naszych potrzeb. To się już zaczyna wręcz w łonie matki. Przecież rodzice zaspokajają nasze potrzeby. My zaspokajamy nasze własne potrzeby. To jest nasza rola w życiu. Bóg w taki sposób zaspokaja nasze potrzeby. Dążę do tego, że naszą rolą, tym, co Bóg od nas oczekuje, są pewne funkcje. Jest zaspokajanie swoich potrzeb. W ciele Chrystusowym jest to chyba bardzo widoczne, jak my tutaj funkcjonujemy, prawda? Jaka społeczność. To jest fantastyczny mechanizm, który tutaj działa i który który, no, taka mała społeczność, myślę, że na jej podstawie, na naszej podstawie można rzeczywiście bardzo wyraźnie zobaczyć, jak powinien funkcjonować zdrowy organizm, bo chyba to tak najlepiej nazwać. Kolosan 1:9. Nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Bóg stworzył nas, mówiąc w skrócie, po to, abyśmy mieli z Nim relacje, po to, abyśmy poznawali Jego, abyśmy poznawali Jego wolę, Jego pragnienia, Jego plany wobec nas, abyśmy Mu się podobali, abyśmy wydawali owoce wszelkich dobrych czynów. Rosnąć przez głębsze poznawanie Boga. W liście do Koryntian Paweł zachęca, do mnie to przemawia akurat, kiedy Paweł pisze o tym, że czas jest krótki, bo tak napisał. Napisał, czas jest krótki, trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali. Przemija bowiem, pisze na końcu, postać tego świata. Myślę, że warto sobie uzmysłowić. Ja w każdym razie, jako młody człowiek, bardzo często zastanawiałem się nad istotą bytu. Po co Bóg, po co istniejemy, po co ja jako człowiek żyję. Kiedy uczyłem się w szkole plastycznej, to oczywiście myślałem, że sztuka jest najwyższą formą ludzkiej twórczości, tym, co człowiek potrafi z siebie dać. I tam upatrywałem jakby tą istotę bytu, nic wyższego, nic bardziej szlachetnego niż malować. Wtedy nie przyszło mi do głowy. Dzisiaj pewnie myślałbym o muzyce, gdybym była ateistą, że to też takie piękne i tak potrafi wypełnić. Ale dziś wiem, że jest zupełnie inaczej. Bóg stworzył nas do społeczności z sobą. Bóg stworzył nas do pewnej aktywności. Już tutaj na ziemi ma wobec nas pewne oczekiwania. I przypuszczam, że w niebie, w wieczności też będziemy robili jakieś bardzo, bardzo, bardzo ważne rzeczy. Ja myślę, że to tutaj na ziemi to jest tylko preludium. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, warto sobie uzmysłowić, jak bardzo cenni jesteśmy dla Boga, jaką dużą rolę odgrywamy w całym tym kosmicznym eposie. Skoro Bóg to tak zaplanował, a jest napisane wyraźnie, że dla każdego z nas osobna, każdego z nas zna po imieniu, słuchajcie, to też nie jest jakiś przypadek, że wrzucił nas do jednego kotła i tam się coś przypadkiem wydarzy. Jest wyraźnie napisane, każdego z nas zna. Każdego człowieka, który chodzi po ulicy, kocha, chciałby, aby uczestniczył w budowaniu Królestwa Bożego, ale nie wszyscy, choć wszyscy są zaproszeni, nie wszyscy są jakby... Nie wszyscy chcą odpowiedzieć na to zaproszenie i wszyscy wiemy, jak ta rzeczywistość wygląda. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy Bóg chce, albo w jaki sposób Bóg do naszego serca przemawia, czy chce przemawiać, czy jak słuchać Boga, czy może jak lepiej słyszeć Boga wyraźniej, albo jak się tego nauczyć, to ja myślę, że najlepszą metodą jest zaproszenie, proszenie Boga o to, bo myślę, że ta przygoda z Bogiem, która dzieje się na poziomie duchowym, dla każdego z nas jest troszeczkę inna, prawda? Każdy z nas jest indywidualny, jest, mimo że jesteśmy do siebie podobni. I Biblia zapewnia nas o tym, że Bóg spełni nasze prośby, jeśli będziemy Go o to prosić. Myślę, że w tej drodze słuchania Bożego głosu i odnajdywania swojego przeznaczenia, swojej roli w budowie Królestwa Bożego, to warto pytać Boga ciągle o zdanie, gdzie tak naprawdę jest moje miejsce i prosić Boga o to, abyśmy nauczyli się słuchać Jego głosu. Bo to jest pewna umiejętność. Jest wśród was wielu, którzy potrafią to lepiej ode mnie, ale ja dobrze wiem, kiedy zacząłem wyraźniej słuchać Bożego głosu, kiedy zacząłem nad tym pracować, uczyć się jakby tak schwycić ten moment, kiedy Bóg naprawdę coś ma dla mnie do powiedzenia, to tak w malarstwie to by był taki impresjonizm. Chwycić ten moment. On się nadarza wtedy, kiedy z Bogiem mamy relację. I tylko wtedy się nadarza. Wtedy Bóg ma do nas dostęp dobry. I wtedy warto się nad tym zatrzymać. Wtedy nagle czytamy Słowo Boże i wiemy, że to jest moment, w który dociera to Słowo do nas zupełnie w inny sposób niż wczoraj i rok temu. A już czytaliśmy to 20 albo i 30 razy. Ale dzisiaj Bóg chce nam coś przez to powiedzieć. I za tym idzie cały szereg innych dziwnych okoliczności. Nazwalibyśmy dziwnymi, które nas upewniają w tym, że trzeba się nad tym zastanowić. I już takie doświadczenie przynosi nam samo czytanie Słowa Bożego. Nie chcę się nad jakimiś innymi, bardziej złożonymi doświadczeniami skupiać. Myślę, że wśród nas też są ludzie, którzy, wspomniałem krótko o proroctwach, którzy mają większe doświadczenie. Myślę, że są osoby, kobiety, które może kiedyś się tym podzielą, bo na pewno warto. Ale doświadczenie to z Biblią, które jest już troszeczkę głębsze niż tylko czytanie i zgłębianie. Myślę, że to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I dla mnie takim największym przeżyciem, to większość z was wie, to było, kiedy do mnie dotarła pieśń nad pieśniami. Do dzisiaj tak jest. Ale myślę, że w życiu każdego z nas może być zupełnie inaczej. Ja się na przykład bardzo często zastanawiałem, moja żona wie, jest taki fragment, kiedy Maria Magdalena przyszła do grobu i okazało się, że jest pusty i tam Pan Jezus stał. Słuchajcie, jak o tym myślę czy mówię, to mam zaraz przedreszcze, a wystarczy, że ja to gdzieś usłyszę i od razu płaczę. Zupełnie nie rozumiem czemu. Nie jest to może nic takiego wyjątkowego, ale to ja wiem, że Bóg przez ten fragment mi coś wyjątkowego mówi. To na mnie bardzo, bardzo, bardzo działa. Na poziomie takim duchowym i to budzi emocje jednocześnie we mnie. Wiem, że są to emocje pochodzące od Ducha Bożego, inspirowane Słowem Bożym bez dwóch zdań. I myślę, że część z nas zna takie to uczucie, wie o czym mówię, a jeśli nie, to życzę, abyście to uczucie poznali. Bo tam jest naprawdę jeszcze więcej w tej drodze, w tej przygodzie z Bogiem. Warto się tego uczyć. A Bóg daje obietnicę, że jeśli będziemy Go prosili, to na te prośby odpowie. Łukasz pisze w Ewangelii coś takiego. Skoro więc wy, chociaż jesteście źli, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Prawda? Piękna obietnica. Jest też napisane, że bez wiary nie można podobać się Bogu, więc wiara jest jednym z tych warunków bardzo ważnych, aby prosić Boga z wiarą, a wtedy dostaniemy to, czego pragniemy. Niech prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską gnaną i miotaną przez wiatr, jest napisane. Paweł pisze w liście do Galacjan. Podkreślam natomiast żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie żądzę ciała. Chciałem was dzisiaj zachęcić do tego, aby poza takim intelektualnym zgłębianiem Słowa Bożego prosić Boga o to, żeby objawiał nam jeszcze więcej, żeby nam w nasze serca wkładał pragnienia, o których będziemy mieli przekonanie, że są to Boże pragnienia, dotyczące naszego życia, dotyczące Jego planów związanych z nami, dotyczące naszej roli w Kościele, jeszcze tu na ziemi. Warto Go o to prosić. Bóg na pewno odpowie, jeśli będziemy Go prosili z wiarą. A jest to naprawdę bardzo fajna przygoda, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, kiedy widzimy nagle siebie, jak podążamy Bożą drogą i wiemy, że jest to ten moment, w którym naprawdę jesteśmy tam, gdzie Bóg chciał nas całe życie mieć. To jest fantastyczny moment, naprawdę. Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo, że nieraz byliśmy dość oporni i nieposłuszni i krnąbrni, że nagle jesteśmy w miejscu, w którym No jest po prostu pięknie i nagle okazuje się, że tak pięknie jest tylko dlatego, że wreszcie usłyszeliśmy ten głos. Tak naprawdę to zawsze go słyszeliśmy, ale wreszcie poszliśmy za nim. I przychodzi taki moment, myślę, że do życia każdego z nas, do życia większości z nas już przyszedł, kiedy Bóg po prostu wyciąga do nas rękę i mówi, mój przyjacielu, wstań i chodź za mną i obiecuję, że nas zabierze, jak to jest napisane bardzo pięknie, pieśni nad pieśniami, na wzgórza i po tych wzgórzach będzie z nami spacerował. Ja obiecuję, że zabierze nas na te wzgórza w mocy Ducha Świętego i wtedy zabiera nas taką krainę wiecznej łagodności i wtedy mamy naprawdę takie wewnętrzne przekonanie, żeby się go uchwycić i już nie puścić i żeby jeszcze bardziej nas przytulił. I mamy świadomość, że otaczające nas życie, że były to takie szare kontury codzienności do tej pory, a teraz Bóg ubrał to w kolory tęczy. I wtedy pragniemy jeszcze więcej z tego. To jest fajna rzecz. Do tego bardzo was zachęcam. Pewnie, że chciałbym jeszcze więcej. Zastanawiam się, jak to będzie, ale to jest naprawdę ogromna przygoda. Ale świadomość, że Bóg pragnie od nas tych relacji, że Bóg ma dla nas takie zadanie, to jest też bardzo, bardzo budujące. Że tacy jesteśmy dla Niego ważni. No i że tak nas kocha, jak nikt nigdy nas nie kochał i że za rękę po tych górach, w tej krainie łagodności. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Wszystkim wam tego bardzo serdecznie życzę. Proście Boga o to. Ja też Go proszę, aby mi jeszcze więcej pokazał i aby mi objawiał, jakie ma wobec mnie plany. Naprawdę warto. Życie jest krótkie tutaj na ziemi. Kiedy sobie uzmysławiam, tak jak Paweł pisze, że mało czasu, a można tyle wspaniałych rzeczy zrobić w Królestwie Bożym. To jest fascynujące. Trzeba tylko zapytać Boga, czego tak naprawdę od nas chce. Nasza rola w budowaniu Królestwa Bożego jest najczęściej o wiele, wiele ważniejsza, niż sami zdajemy sobie z tego sprawy. Umniejszamy swoje wartości. Zupełnie niepotrzebnie. Największe marnotrawstwo na ziemi, już mówiłem, na świecie, to jest różnica między tym, kim jesteśmy, a kim moglibyśmy być, gdybyśmy szli za głosem Bożym i wypełniali Jego plan dla naszego życia. Amen.